Gość Twojego radia.
Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, a Czesław Hoc, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, jest moim dzisiejszym gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Ostatnio byliśmy świadkami pewnego rodzaju precedensu. Podczas głosowania nad reelekcją Tuska, rząd Prawa i Sprawiedliwości do końca próbował walczyć o zablokowanie kandydatury Tuska. Zgłoszono nawet kontrkandydata w osobie Jacka Sariusza-Wolskiego, co mogło zdecydować o tym, że nawet polityczni partnerzy Polski zagłosowali wbrew oczekiwaniom polskiego rządu.
No wiele aspektów tej decyzji tu należy oczekiwać albo wyjaśniać w ten sposób, że to pan przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk walczył z rządem polskim, albowiem to, co dokonał albo czego nie dokonał w aspekcie obrony polskości, no to kładło się bardzo wielkim cieniem na jego reelekcję, tym bardziej, że nie poprosił rządu polskiego o przedstawienie jego kandydatura. Przypomnę i podkreślę szczególnie, że pan Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej na początku poparł i zaakceptował straszne kary za nieprzyjęcie jednego uchodźcy w wysokości 250 tysięcy euro za jednego nieprzyjętego uchodźcę i to poparł i to miała być ukarana Polska tym. Po drugie, jak było szkalowanie Polski na forum Parlamentu Europejskiego, pan przewodniczący poparł to, akceptował. No i w końcu, kiedy był pucz grudniowy w Sejmie, no to pan przewodniczący nie tylko to akceptował, ale no wręcz przyjechał zaraz na drugi dzień i jakby chciał być tym mężem opatrznościowym, który będzie tutaj łagodził nastroje, tym bardziej je wzmacniał. A my zawsze mówimy, że donosienie na własny kraj w Parlamencie Europejskim to bardzo niedobry znak i przykład i my mamy w Polsce takie piękne powiedzenie, zły to ptak, który własne gniazdo kala.
Prawo i Sprawiedliwość podkreśla ciągle te złe strony Donalda Tuska. Czy było coś, co waszym zdaniem zrobił dobrze?
No chyba zrobił dobrze dla siebie i dla swojej partii i robił dobrze cały czas. Natomiast my jako parlamentarzyści z Polski nie widzieliśmy nigdy w jakiejś decyzji, czy też jakiegoś wystąpienia, żeby podkreślił, że jest Polakiem i że jest Europejczykiem, tak jak my mówimy, że jesteśmy Europejczykami, ale najpierw jesteśmy Polakami. Ja zawsze podkreślam nawet w swoich wystąpieniach gdziekolwiek, że moją partią pierwszą jest Polska, potem jest Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast człowiek, który mówi w przeszłości, że polskość to nienormalność, albo że jest ważniejszy interes wspólnoty europejskiej, a nie Polski, to my się nie godzimy na takie dyktum i my uważamy, że najpierw polskość, znaczy w Europie, oczywiście silna Polska, ale w silnej Europie. My chcemy Europy, my jesteśmy partią proeuropejską i to zdecydowanie i nikt nam nie może tutaj jakiekolwiek zakłamanie wprowadzać, że my chcemy wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Absolutnie. My jesteśmy partią proeuropejską, chcemy bardzo silnej Europy, ale chcemy Europy wspólnoty. Chcemy Europy państw narodowych, chcemy Europy ojczyzn, a nie tak jak oni chcą federacji i supermocarstwa.
Ale zdaniem przeciwników obozu rządzącego to tak nie do końca Prawo i Sprawiedliwość jest proeuropejskie. Pojawiają się głosy, że raczej Prawo i Sprawiedliwość chce wyprowadzić Polskę z Unii.
Pani redaktor, a no właśnie tak mówią i to jest no, głęboka nieprawda i to też nie tylko manipulacja, ale to taka ohydna manipulacja, bo to jest na wpływ na pewne emocje Polaków. My chcemy być w Europie, dążymy do Europy, ale jeszcze raz mówię, Europy ojczyzn. My chcemy, żeby była Europa jednej prędkości. Nie chcemy, żeby była podzielona ta Europa na państwa silne i hegemonię, które ma Niemcy teraz i Francja na przykład i Włosi, Wielka Brytania była dotąd. Ale my chcemy tej równości, solidarności, wspólnoty. Przecież Europa była tworzona na fundamentach kultury chrześcijańskiej, ale jednocześnie na invarietata concordia, czyli zjednoczenie w różnorodności. My z tej różnorodności musimy wybierać te dobre cele i je wzmacniać. Natomiast nie możemy się pozbawić swojej tożsamości narodowej, nie możemy się pozbawić swojej historii bogatej, pięknej i tradycji. I my zawsze będziemy chronić najpierw polską tożsamość, najpierw tradycję, historię i dopiero w integrowanej tej Europie jesteśmy i będziemy w tej zintegrowanej Europie, ale my musimy walczyć o tą właśnie jedność.
Czyli nie zgadzacie się z tym, co twierdzą przeciwnicy obozu rządzącego, że partia rządząca niszczy wszystko to, co budowaliśmy od ponad dwóch dekad?
Pani redaktor, jest dokładnie odwrotnie. odwrotnie, dokładnie odwrotnie. Jeśli pozwolimy na Europę dwóch czy trzech prędkości, jeśli pozwolimy, że my będziemy tylko wasalami, tak, w tej Europie, a przypomnę, że jesteśmy piątą potęgą w Europie, mamy 51 mandatów na 28 państw, na 27 państw, bo 28 to jesteśmy szóstą potęgą. Hiszpanie mają tylko 3 mandaty więcej od nas, także my jesteśmy naprawdę potęgą w Europie i my nie możemy być spychani na margines, nie możemy być mówione, że my jesteśmy z Europy Środkowo-Wschodniej, z południa, tam są biedni, ubodzy, tyle co im tam skapnie, kolokwialnie mówią rzecz, to im wystarczy. Nie, my chcemy być traktowani na równi z każdym państwem europejskim.
Wracając jeszcze do reelekcji Tuska, mówiło się i było słychać takie głosy, że to taki sposób Polski na dyplomatyczną izolację. Zgadza się pan z takim twierdzeniem?
Panie redaktorze, jeszcze raz mówię odwrotnie. Zobaczy pani redaktor i państwo, że za kilka miesięcy, już nawet już niebawem, Polska będzie postrzegana jako lider tych państw, które będą dobijały się niejako do tej Europy, silnej Europy, bo proszę zwrócić uwagę, że to naprawdę nie jest tak, że wbrew pozorom wydawać by się mogło, że ten, kto się poklepuje po plecach, ten, który się uśmiecha, a proszę zwrócić uwagę, że na zachodzie wchodzi się do windy, wszyscy się uśmiechają do siebie, ale na zewnątrz, no, jeden drugiego mógłby zepchnąć w aspekcie gonitwy, czy tam by pościgu tych szczurów, tak?
Czyli a natomiast tych 27, tak, państw, którzy
my musimy, panie redaktor, my
Tuska.
Musimy przestać taką politykę bluszczową uprawiać, takie podwieszania się pod politykę Niemiec czy Francji. My musimy mieć swoją własną, silną politykę i wtedy dopiero się będziemy liczyć. I to jest właśnie gwarantem jedności Europy. I to jest gwarancją, że ta Europa przetrwa, bo my cały czas mówimy, że to jest taka współczesna wieża Babel. Jeśli ta pycha i wyniosłość niektórych hegemonów, a więc Niemiec i Francji, będzie doniosła, no to wrunie jak wieża Babel. To właśnie Polska scala tą Europę i w Polsce niektórzy widzą, znaczy wielu widzi w Polsce tego, to spoiwo, ten klej, który będzie właśnie dawał Europę silną i taką, która nie podzieli się.
Czyli wróćmy do tego, że sprzeciw 27 państwa, właściwie opowiedzenie się po stronie kandydatury Donalda Tuska nie zaszkodziło partii
absolutnie
rządzącej,
nie zaszkodziło. Proszę zwrócić uwagę, co powiedział pan Jacek Sariusz Wolski, jak on to w kilku zdaniach zdefiniował. No przecież on mówi, nie po to wchodził do, wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej, żeby donoszono na własny kraj. On tym się od tego całkowicie się marginalizuje. Po drugie,
ale Jacek Sariusz Wolski nie zyskał w opinii 27 państw Unii Europejskiej zaufania, czy takiego poparcia, aby jednak zostać na czele Rady Europejskiej.
Trzy najważniejsze instytucje na razie zajmują z partii EPP, czyli z partii Chadeków, dlatego, że no, przewodniczący Komisji Europejskiej Tajani, tak samo jak Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, tutaj Parlamentu Europejskiego, przepraszam. Także to wszyscy są z EPP i pan Donald Tusk też jest z EPP. To też w ogóle rodzi takie zastanowienie i zdziwienie, dlaczego akurat z tych Chadeków wszyscy muszą być najważniejsze funkcje obejmować w Unii Europejskiej. No, ale wracając do pytania pani, to jest konsekwencja tej hegemonii. To jest właśnie konsekwencja tego zastraszania, ale proszę zwrócić uwagę, to zastraszanie tej Unii polega na tym, że to my mówi Unia Europejska już praktycznie dała projekt dwóch budżetów, tak, waluty, a więc będziemy dzielić się na tych państwa silne i te państwa słabsze. I teraz proszę zwrócić uwagę, że jest taka presja i taka opresja, wręcz powiedziałbym, tych silnych państw, że te słabsze państwa niejako podporządkowują się, nie chcąc stracić właśnie tego
czyli PiS mówi
burtu.
Tak dla Europy, ale tak. Europy równej.
Tak, nie tylko mówimy tak dla Europy i mówimy tak dla Europy silnej, równej, sprawiedliwej, ale jednocześnie Europy, która jest Europą ojczyzn, państw narodowych. Nigdy nie zgodzimy się na to, żeby było jedno supermocarstwo, typu Niemcy czy Francja, czy Niemcy i Francja, żeby to był hegemon, a my mamy spełniać ich życzenia, czy też poklepywać się po plecach. Absolutnie takiej polityki nie ignorujemy. No, ale przedowodem to jest to, że my zawsze mówimy, że my mamy to takie piękne, dużo dostaliśmy od tej Unii Europejskiej, tylko proszę zwrócić uwagę, że oni nam 1 euro dają, a 70-80 centów zabierają, bo wiadomo, że wszystkie praktycznie produkty, które no, silniki, samochody, ciągniki i tak dalej, to są produkcji niepolskiej.
Spontaniczne spotkania Polaków i wspólne śpiewanie Ody do Radości w 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich to pana zdaniem szaleństwo zdesperowanych i nierozumiejących polityki Polaków, czy próba pokazania naszej jedności z Unią Europejską, zwłaszcza w sytuacji zachwianych relacji?
Panie doktorze, proszę państwa, wiemy, że prawie 80% 80% Polaków popiera Unię Europejską, znaczy Polskę w Unii Europejskiej. My to wiemy, jesteśmy również z nimi wszystkimi, z tymi Polakami, z wszystkimi Polakami jesteśmy, ale chodzi o to, że my naprawdę jesteśmy partią proeuropejską. Chcemy tej Unii Europejskiej, tylko chcemy, żeby ona trwała, żeby ona wnosiła coraz nowsze jakość i żeby była ona perspektywiczna. Natomiast to, że my się cieszymy, że jesteśmy w Unii, no to jest dobry objaw i zdrowy objaw i my to będziemy podtrzymywali cały czas, tylko że będziemy to robili w sposób konstruktywny, w sposób niepowierzchowny, tylko taki fundamentalny, a tylko budowany trwale fundament potrafi scalić i potrafi mieć przyszłość. Natomiast budowanie na piasku i budowanie na takich propozycjach, obietnicach, które i poklepywanie po plecach, to naprawdę nie zdaje egzaminu. Najlepszym dowodem tego jest pan przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, który rzeczywiście poklepuje wszystkich i sam się czasami poklepuje. I proszę zwrócić uwagę, że to nie jest polityk, który będzie perspektywę budował i będzie budował silną Europę. On zaraz się będzie zwijał politycznie.
Pańska obecność w Stargardzie to forma wsparcia kandydata Prawa i Sprawiedliwości w przedterminowych wyborach prezydenckich w mieście?
Tak, między innymi oczywiście, ale główny powód to jest taki, ale z drugiej strony zawsze jestem też politykiem takim, który wyraża odwieczną zasadę i tezę polityczną: myśl globalnie, działaj lokalnie, bo jestem też przedstawicielem województwa zachodniopomorskiego, województwa lubuskiego i Stargard jest, nie powiem Stargard szczeciński, Stargard jest pięknym miastem, w którym niejednokrotnie bywam i znam Irka Rogowskiego i wiem, że to jest bardzo dobry kandydat na prezydenta Stargardu.
Nie wydaje się panu, że program wyborczy kandydata powinien wystarczyć, że nie potrzeba dodatkowego wsparcia?
To znaczy, panie redaktor, do dzisiejszy jest taki człowiek zabiegany w codzienności, że dobrze jest przypomnieć, że pan Irek Rogowski ma wsparcie rządu polskiego, ma wsparcie ministrów, ma wsparcie Europarlamentu, w sensie moim i innych, na pewno moich koleżanek i kolegów. Bardzo powiedzieć, że żeby człowiek też nawet świadomie czy podświadomie skonstatował, że jest poparcie, że to będzie konkret, że to nie jest tylko jakieś obietnice, deklaracje, że to stoją za nim też konkretni ludzie i ci konkretni ludzie tu przejeżdżają i pokazują, że tak, my chcemy Irka i chcemy dobrego, dobrze zarządzanego Stargardu, pięknie rozwijającego się, dobrze prosperującego, a jeszcze jak mówię w aspekcie służby zdrowia, to też wzmocnienie pewnych wartości i jakości i dostępności do opieki zdrowotnej w Stargardzie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Czesław Hoc, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.